Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 3 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program zaczniemy od watykańskich reakcji i polemik wokół noworocznego zamachu na chrześcijan w Egipcie. Powiemy też o problemach i nadziejach Kościoła we Francji. W drugiej części programu comiesięczna audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Dziś o bilansie 20-lecia dialogu z Żydami, którego dokonał Jan Paweł II w 1985 roku. Zapraszamy. Chrześcijanie w Egipcie wyszli na ulice. Przynajmniej w trzech wielkich miastach doszło do masowych demonstracji przeciw prześladowaniu i dyskryminacji wyznawców Chrystusa. Są one reakcją na noworoczny zamach na koptyjski kościół w Aleksandrii, w którym zginęły 22 osoby. Przeciwko demonstrantom wysłano oddziały policji, są setki rannych.
Domagamy się równouprawnienia, chcemy mieć takie same prawa jak muzułmanie, skandowali koptowie w Kairze. Egipscy chrześcijanie, którzy stanowią 10% społeczeństwa, nie ukrywają swego rozgoryczenia. Są zawiedzeni biernością władz i zwierzchników muzułmańskich. Do dramatycznych scen dochodziło w czasie pogrzebu ofiar czy przed siedzibą zwierzchnika prawosławnych Koptów Szenudy III. Wierni żywo reagowali na niechcianą obecność przedstawicieli władz czy muzułmanów. Egipska prasa ostrzega nawet przed groźbą wojny domowej. Nastroje stara się łagodzić nuncjusz apostolski w Egipcie. Chrześcijanie czują się źle chronieni, oświadczył arcybiskup Michael Fitzgerald. Przyznał on jednak zarazem, że trudno jest zapobiegać zamachom terrorystycznym.
Przed eskalacją gniewu przestrzega też przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Jedyną możliwą drogą jest dialog, uważa kardynał Jean-Louis Thoreau.
Le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est abjection.
Podłość. To słowo przychodzi mi na myśl, kiedy zastanawiam się nad tym zamachem. Mamy tu bowiem do czynienia z wynaturzeniem religii. Żadna religia nie może uzasadniać takiego postępowania. Ponieważ był to atak na ludzi trwających na modlitwie, w której wyraża się to, co w człowieku najwznioślejsze. Sądzę jednak, że w obecnej sytuacji należy się wystrzegać dwóch rzeczy. Gniewu, który jest zawsze złym doradcą, oraz obojętności. Nie mamy prawa do obojętności, mówił Jan Paweł II w czasie kryzysu bałkańskiego. A jak znaleźć wyjście z tej sytuacji? Poprzez dialog. Mówi się nam często, popatrzcie, do czego doprowadził wasz dialog. Oto jego rezultaty. Nie, to nieprawda. Stoimy w obliczu mocy zła. Możemy je pokonać tylko dobrem. A to oznacza, że dialog musi być bardziej intensywny.
Tymczasem na miejscu dialog wcale nie jest łatwy. Przykładem jest niejednoznaczna postawa Ahmeda Al-Tayeba, wielkiego imama sunnickiego Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze. Choć potępił on zamach i złożył kondolencje wspólnocie koptyjskiej, ostro skrytykował wczorajszy apel Benedykta XVI o obronę chrześcijan. Muzułmański hierarcha nazwał papieskie słowa niedopuszczalną ingerencją. Zarzucił też Benedyktowi XVI, że nie występuje w obronie muzułmanów, kiedy to oni padają ofiarą zamachów.
Krytykę tę z całą stanowczością odrzucił dzisiaj watykański rzecznik prasowy. Przypomniał on, że papież wielokrotnie występował w obronie wszystkich ofiar przemocy, bez względu na wyznanie. Nie czas dzisiaj na takie polemiki. Musimy się zjednoczyć przeciw terroryzmowi, dodał ksiądz Federico Lombardi.
W tej chwili niezbędne jest zaangażowanie wszystkich przywódców w walkę z terroryzmem i o bezpieczeństwo ludności. Niezbędne jest jednak również zaangażowanie wszystkich ludzi pokoju, wszystkich religii i światopoglądów, aby przeciwstawić się planom nienawiści, które chcą dzielić, wzbudzać napięcia, nienawiść i konflikty. Solidarność z zaatakowanymi chrześcijanami, która jest naszym obowiązkiem, nie może stać się okazją do rozniecania konfliktów między religiami czy cywilizacjami, bo byłoby to szaleństwem. Papieskie zaproszenie do Asyżu pokazuje wolę potwierdzenia tego podstawowego przesłania, że w imię Boga nie można prowadzić wojny, a jedynie budować pokój. Tymczasem w najbliższych dniach koptyjscy chrześcijanie będą obchodzić Boże Narodzenie. Łączymy się z nimi w głębokiej solidarności, uczestniczymy w ich bólu oraz w modlitwie o pokój dla wszystkich ich wspólnot. Yeah.
Francuscy katolicy nie godzą się na śmierć swego kościoła. Tak dziennik La Croix opisuje proces ratowania francuskiego katolicyzmu. Ten bowiem stoi przed prawdziwą katastrofą w związku z trwającym od dziesięcioleci kryzysem powołań. Dziś umierają bądź odchodzą na emeryturę ostatnie pokolenia kapłanów sprzed kryzysu i nie ma kto ich zastąpić. Kiedy w latach 90. kryzys po raz pierwszy zaczął zaglądać w oczy, ograniczono się do łączenia kilku parafii w jedną. Dziś już nawet to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, bo na jednego kapłana przypada niekiedy po 60 kościołów. O dalszym łączeniu parafii nie może być mowy.
Obudzili się natomiast świeccy, którzy nie godzą się na zamykanie kościołów i nie chcą, by z ich codziennego krajobrazu zniknęły sakralne punkty odniesienia. Ten oddolny ruch jest obecny niemal we wszystkich diecezjach. Francuski episkopat postanowił go opisać. W jednym dokumencie zebrano więc różne inicjatywy, które podejmują świeccy dla ratowania swych kościołów. W większości wypadków sprowadzają się one do organizowania liturgii słowa bez kapłana, ale nie tylko. Przy wielu świątyniach powstały stałe zespoły świeckich, które na miejscu kontynuują misję kościoła. Proboszcz zagląda do nich tylko sporadycznie, bo kiedy podlega mu kilkanaście czy kilkadziesiąt wspólnot, z konieczności staje się duszpasterzem wędrownym.
Jak wynika ze świadectw zamieszczonych w dokumencie francuskiego episkopatu, wielu biskupów stara się usankcjonować tę nową sytuację, nadając świeckim oficjalną misję. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, kiedy któraś z mega parafii w ogóle nie może już liczyć na nowego proboszcza. W diecezji Bayeux taki los spotkał już co ósmą wspólnotę. W takiej sytuacji kapłana zastępuje świecki koordynator. Nie pełni on oczywiście funkcji duchownych, lecz animuje jedynie życie parafii.
Zdaniem dziennika La Croix zmiany zachodzące we francuskich parafiach mają charakter rewolucyjny. Zmieniają one z konieczności naturę kościoła, który w istocie bardziej opiera się na świeckich niż na kapłanach, bo tych po prostu nie ma i w najbliższych latach nie będzie.
Kościołowi we Francji zagląda też do oczu widmo bankructwa. Choć rosną datki poszczególnych wiernych, maleje liczba osób łożących na utrzymanie kościelnych instytucji. Francuski katolicyzm nieuchronnie się starzeje. Kościół nie zdołał przekazać wiary młodym pokoleniom, dziś utrzymują go jedynie starcy. Dramatyczny raport na temat kościelnych finansów przedstawił katolicki dziennik La Croix. Przypomnijmy, że kościół we Francji nie otrzymuje państwowych subwencji, a głównym źródłem jego utrzymania są doroczne jałmużny.
Jak wykazały badania przeprowadzone przez La Croix, średnia wieku kościelnych darczyńców to 70 lat. Z roku na rok płacą coraz więcej, dziś średnio 155 euro. To jednak nie wystarcza, by pokryć pokoleniową dziurę w budżecie. Na kościół łożą przede wszystkim praktykujący. Czyni to 3/4 z nich, czyli 10% ogółu katolików. Niepraktykujący są gotowi finansować jedynie konkretne inicjatywy, jak budowa kościoła czy pomoc dla księży na emeryturze.
Prawdziwa droga do wyjścia z finansowego kryzysu wiedzie oczywiście przez ewangelizację i odmłodzenie francuskiego kościoła. Tego jednak nie da się zrobić z dnia na dzień. Francuscy biskupi preferują więc kampanie reklamowe, uświadamiające katolikom ich współodpowiedzialność za Kościół. Wielu Francuzów mylnie sądzi, że Kościół jest finansowany przez państwo, jak kolej czy oświata, zauważa cytowany przez La Croix biskup Michel Dubot. Tymczasem, jeśli nie otrzymam od wiernych pieniędzy, nie będę miał z czego opłacić księży, zakonników czy pracowników świeckich. Dzisiaj i tak z kościelnej pensji, na przykład w Paryżu, nie da się już wyżyć. Z konieczności możemy więc zatrudniać jedynie kobiety, które mają zamożnych mężów, dodaje biskup Dubot.
Francuski dziennik La Croix odnotowuje również, że w dużo lepszej sytuacji finansowej są francuscy protestanci. Tam na utrzymanie wspólnoty łoży niemal połowa wiernych, którzy są też bardziej hojni. Średnia doroczna jałmużna francuskiego protestanta to 237 euro.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W roku 1985 w którym przypadało 20-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II i wydania przezeń deklaracji Nostra Aetate, papież wielokrotnie spotykał się z wyznawcami judaizmu. Często powracał przy tym do znaczenia ogłoszonego 20 lat wcześniej soborowego dokumentu. Na początku roku, 27 stycznia, podczas podróży papieskiej do Wenezueli, odbyło się w Nuncjaturze Apostolskiej w Caracas spotkanie z udziałem chrześcijan innych wyznań i przedstawicieli religii niechrześcijańskich. W ich imieniu przemówił urodzony w Polsce rabin Isaac Cohen. Jan Paweł II odpowiedział spontanicznie, improwizując.
Pragnę potwierdzić z najgłębszym przekonaniem, iż nauka Kościoła ogłoszona podczas Soboru Watykańskiego II w deklaracji Nostra Aetate, jak też w dokumencie o ekumenizmie Unitatis Redintegratio, pozostaje zawsze dla nas, dla Kościoła katolickiego, dla episkopatów, takich jak ten w Wenezueli, dla moich braci biskupów w tym kraju i dla papieża, nauką, która nas zobowiązuje nie tylko jako dokument, ale o wiele bardziej jako wyraz wiary, jako inspiracja Ducha Świętego, jako słowo Bożej mądrości.
Przyjmując dwa tygodnie później, 15 lutego w Watykanie delegację amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, papież przytoczył dosłownie tę wypowiedź. Podkreślił przy tym, że spotkania z Żydami stały się już normalnym elementem jego podróży apostolskich.
I willingly repeat those words to you who are commemorating.
Chętnie powtarzam te słowa wam, którzy upamiętniacie 20. rocznicę deklaracji. Są one wyrazem zobowiązań podjętych przez Stolicę Apostolską i przez cały Kościół katolicki wobec zawartych w tej deklaracji treści. Są, można by powiedzieć, podkreśleniem jej znaczenia. Po 20 latach tekst deklaracji nie utracił aktualności. Przeciwnie, stało się jeszcze bardziej oczywiste, że opiera się on na zdrowych zasadach teologicznych i stanowi solidną podstawę dla prawdziwie owocnego dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. W ciągu tych 20 lat dokonano wielkiej pracy. Jestem przekonany, że relacje między Żydami a chrześcijanami w tych latach radykalnie się poprawiły. I cieszę się, mogąc przy tej okazji dać temu przekonaniu wyraz. Tam, gdzie dawniej była nieufność i może lęk, dziś jest zaufanie. Miejsce dawnej ignorancji oraz płynących z niej uprzedzeń i stereotypów zajmuje obustronna znajomość, zrozumienie i szacunek, a przede wszystkim wzajemna miłość. Mam na myśli ten rodzaj miłości, który jest dla obu stron fundamentalnym nakazem naszych religijnych tradycji, a który Nowy Testament przejął od Starego. Miłość wymaga zrozumienia, wymaga też szczerości i swobody wyrażania po bratersku odmiennego zdania tam, gdzie są ku temu powody.
Przechodząc do zadań na przyszłość, Jan Paweł II podkreślił konieczność refleksji teologicznej i uwzględniania posoborowych wskazań w wychowaniu. Mówił też o współpracy charytatywnej chrześcijan i Żydów. Wspomniał wspólną pomoc organizacji żydowskich i chrześcijańskich głodującym Afrykańczykom w Etiopii i Sahelu. Dla uczczenia 20-lecia Nostra Aetate na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza w Rzymie odbyło się w kwietniu 1985 roku katolicko-żydowskie kolokwium teologiczne. Przyjmując w Watykanie jego uczestników, papież zwrócił uwagę, że jest ono właśnie przykładem wcielania w życie jednego z głównych zaleceń soborowej deklaracji, mianowicie wzajemnego poznawania się, zwłaszcza poprzez studia biblijne i teologiczne, oraz przez braterskie rozmowy. Podkreślił znaczenie dialogu teologicznego i z uznaniem odnotował zajęcie się przez uczestników rzymskiego kolokwium duchowością żydowską i chrześcijańską w kontekście sekularyzacji dzisiejszego świata. Jak zauważył, spotkanie upamiętniające soborowy dokument stało się w ten sposób punktem wyjścia do pogłębiania naszych wzajemnych relacji i równocześnie do przywracania naszym współczesnym poczucia obecności kochającego nas Boga i Jego zbawczej woli. To bowiem brak wiary w Boga i w konsekwencji brak miłości do ludzi prowadzi do takich nieszczęść, jak tragedia zagłady podczas ostatniej wojny, wskazał Jan Paweł II. W następnym miesiącu papież udał się do Holandii. W przemówieniu powitalnym nie omieszkał wspomnieć także zagłady Żydów, nawiązując do obchodzonej wtedy 40. rocznicy wyzwolenia tego kraju.
Pragnę przyłączyć się do hołdu składanego tym, którzy cierpieli, a nawet oddali życie za wolność waszej ojczyzny. Czyż można zapomnieć o ich ofierze? Czyż można zwłaszcza zapomnieć o tragicznym losie i ofierze tysięcy Żydów? Modlimy się do ich Boga, który jest także naszym Bogiem, aby ten naród wybrany mógł odtąd żyć w pokoju i bezpieczeństwie.
Soborowe nauczanie o religiach niechrześcijańskich było tematem papieskiej katechezy na środowej audiencji ogólnej 5 czerwca. Jan Paweł II wskazał na szczególny wśród wszystkich tych religii stosunek Kościoła do wyznawców Starego Przymierza.
Sobór przypomina o więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama. Deklaracja Nostra Aetate raz jeszcze to uwydatnia, nawiązując do tych wspólnych początków wiary, które znajdują się u patriarchów, Mojżesza i proroków. Kościół wyznaje, że w powołaniu Abrahama zawarte jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa. Nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzialnym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć stare przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu. Z tego też ludu pochodzi Chrystus według ciała, Syn Dziewicy Maryi, jak też i Jego apostołowie. Całe to dziedzictwo duchowe, wspólne chrześcijanom i Żydom, stanowi jakby organiczną podstawę wzajemnego odniesienia, chociaż większość synów Izraela nie przyjęła Ewangelii. Kościół jednakże wspólnie z prorokami i apostołem Pawłem oczekuje znanego tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Pana jednym głosem i służyły Mu ramieniem jednym.
Streszczając swą katechezę po polsku, papież wskazał na związki łączące chrześcijaństwo z innymi religiami, zwłaszcza monoteistycznymi. Wśród nich, tak jak soborowa deklaracja Nostra Aetate, wspomniał najpierw islam, a następnie religię mojżeszową.
Jeszcze bardziej ten związek pozostaje głęboki pomiędzy chrześcijaństwem jako religią Nowego Przymierza, a judaizmem, religią Starego Przymierza, Starego Testamentu. Wiadomo bowiem, że te dwa testamenty i te dwa przymierza wzajemnie się dopełniają i Nowy Testament powstaje na przedłużeniu Starego jako jego wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Stąd szczególne więzi pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem.
Niecałe 3 tygodnie później, 24 czerwca 1985 roku, Watykańska Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem wydała wskazówki dotyczące przedstawiania Żydów i judaizmu w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Do tego dokumentu jeszcze powrócimy.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.